Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, zmotoryzowani w studiu oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W poprzednim odcinku trochę nakreśliliśmy, jak to wyglądało z motoryzacją w Wielkiej Brytanii. Zarówno przed II wojną światową i w czasie II wojny światowej. Tu jest wszędzie tak samo. Rynek przestał działać w czasie II wojny światowej. Wszystko, co było do produkcji, to przeniesiono, żeby produkować militaria na potrzeby wojska, na potrzeby wojny, więc to jest jasne. Ale bardzo ciekawa sytuacja, bo tak jak mówiliśmy, Wielka Brytania przed II wojną światową była potentatem, nawet i światowym, jeżeli chodzi o produkcję i eksport samochodów. Bardzo dużo różnych marek producentów samochodowych było. Dwa najpopularniejsze, jak stwierdziliśmy, to był Austin oraz Morris. No i tak po II wojnie światowej
rozpędem jeszcze chcieli coś tam zrobić,
ale problem był z materiałami.
No z materiałami to nie tylko oni mieli, bo przecież nawet pamiętamy, że Citroeny francuskie i Renault francuskie były problemy z farbą, nawet malowano farbą wojskową te samochody. Anglicy też mieli różne tam takie problemy. Bezpośrednio po wojnie jeszcze Anglicy szybko wznowili dosyć produkcję i przez krótki czas byli numerem jeden w Europie, ale króciutko. Do 50. roku. Wtedy nastąpiła zmiana i to jest niezwykłe, to jest naprawdę szacunek dla Niemców, bo Niemcy weszli na podium, na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o liczbę wyprodukowanych samochodów. Anglicy spadli na drugie, a potem spadli na trzecie, czwarte, piąte i szóste i jeszcze dalej.
A teraz już ich praktycznie w ogóle nie ma.
Tak, więc tutaj to był taki stopniowy regres. Na początku było dość dobrze, bo samochody angielskie, brytyjskie były nawet eksportowane do Stanów Zjednoczonych. Świetnie sprzedawał się na przykład Morris 8. To był taki samochód, który stanowił jakby łącznik obu epok, bo Morris 8 produkowany był już od 1934 roku, zatem od czasów przedwojennych. I produkowany był również po wojnie. Zresztą kilka mieliśmy firm, te, które miały, kontynuowały produkcję po wojnie swoich przedwojennych samochodów. To były i firmy francuskie, i Fiat nawet coś takiego robił. I robili to Anglicy, właśnie tego Morrisa 8. To był samochód, który troszeczkę z wyglądu przypominał doskonale u nas w Polsce znany Fiat 508, ten, którego my produkowaliśmy. Morris 8 miał podobne nawet parametry techniczne, bo tam był silnik 0,9 litra. Natomiast tuż przed wojną on otrzymał facelifting i wygląda troszeczkę nowocześniej niż ten model z 1934 roku. Wtedy dostał tak zwaną tę chłodnicę wodospadową. Tak, znaczy Anglicy to nazywali waterfall dummy grill, czyli taki nie przód pod kątem prostym pionowa chłodnica, tylko ta chłodnica tak jak język tak wysunięty, troszeczkę jak wodospad właśnie, taka zaokrąglona, co dawało opływowe kształty. No i mówiło się też, że ten samochód ma maskę aligatora. Co to znaczy? Jak sobie państwo skojarzycie stare samochody, chociażby Fiata 508, aby dostać się do silnika, otwierało się bądź to lewe skrzydło, bądź to prawe skrzydło maski.
A tutaj taka japa,
to co dzisiejsze samochody wszystkie mają. Dla nas to jest absolutnie normalne. Co prawda przez pewien krótki czas w latach 60. była moda, żeby ta japa otwierała się w przeciwną stronę, niby to poprawiało bezpieczeństwo. Ale dzisiaj z powrotem wróciliśmy, tylko że jest zabezpieczenie do otwieranej maski od przodu. I na początku, gdy takie maski się pojawiły, złośliwie nazywano to właśnie maską aligatora z tą japą. Samochód Morris 8 to był prosty silnik 29 koni mechanicznych, ale miał już 4 biegi, co jest godne podkreślenia. A w czasie wojny był też robione, ale oczywiście nie na potrzeby prywatne, tylko na potrzeby wojska. To były samochody pocztowe przede wszystkim, ale były też sanitarki. Ale tu musiał zaznaczyć jedną rzecz. Otóż od 1936 roku pracuje w Morrisie pewien pan, który zrobił karierę na miarę europejską. Mianowicie od 1936 roku w Morrisie pracuje Alec Isigonis. To jest Grek z pochodzenia. On wtedy to był młody chłopak, 30 lat miał i został zatrudniony przez Morrisa i on dopiero później, 15 lat później zbudował, zaprojektował słynnego Mini. O tym sobie, proszę państwa, będziemy mówili, bo na Mini poświęcimy pewno cały jeden odcinek.
Jak najbardziej, tylko że to już dużo późniejsze.
Tak, znacznie późniejsze. Tak. No, sam Mini był 59 rok, ale tak. Popularność rzeczywiście 60 lata. No w każdym razie Isigonis był osobą bardzo popularną w Anglii. Otrzymał nawet tytuł Sir, tak jak McCartney, na przykład Sir Paul McCartney, tak samo właśnie Sir Alec Isigonis. I on stworzył tego nie Morrisa 8, bo Morris 8 było 34 roku, ale zaczął tworzyć jego następcę. I tutaj mamy bardzo analogiczną sytuację do Renault. Otóż Prace nad następnym Morrisem miał się nazywać Minor. Zresztą nazywał się Minor. Prace nad nim zaczęto w ukryciu, tak jak i prace nad Renault. Mhm. I zaczęto mniej więcej w tym samym czasie. To był rok 1940. Anglicy, ja to chyba w zeszłym odcinku mówiłem, że po 1943 roku popuszczono troszeczkę pasa, pozwalano na pewne rzeczy i między innymi na prace projektowe nad samochodami, wiedząc, że ta wojna niebawem się skończy i należałoby mieć już jakieś gotowe projekty, tak, do ewentualnej produkcji pokojowej. Stąd też zezwolenie na oficjalne produkcje, prace projektowe nad nowymi markami, nowymi modelami samochodów. I ten projektowany w ukryciu Morris Minor od 1943 roku był projektowany oficjalnie i po wojnie właściwie program był gotowy. Ale tutaj znowu analogiczna sytuacja do Renault, mianowicie William Morris, tak jak Louis Renault, nie był zwolennikiem tego samochodu. Jemu się zwyczajnie ten samochód nie podobał.
Też na Berry jakieś takie.
Tak,
nie podoba mi się.
Ale to jest dokładnie to samo jak Renault, bo Renault mówił, twierdził, że po co ma robić nowy model, skoro Jive Cut się sprzedaje wspaniale. Tak. Ten Renault, mówiliśmy o tym. I tutaj ta sama sytuacja. Morris twierdził, że po co, skoro model 8 sprzedaje się świetnie, ten z 34 roku, zatem, a mamy rok 46, 47, po co tu się babrać, jakieś nowe samochody. To u twórców samochodów to było dosyć popularne, proszę Państwa, bo przecież nawet Henry Ford, jego na siłę zmuszono, żeby zaprzestać produkcję modelu T, bo Ford, Henry Ford to by go produkował do swojej śmierci w 1947
roku. No tak, ale to już mówiliśmy, że przecież swojego dziecka, no to nie
trudno
zgładzić.
Się, tak jest. Tak samo właśnie William Morris kochał ten model 8, bo tutaj rzeczywiście ten model był popularny, świetnie się sprzedawał po wojnie i miał do niego sentyment. No ale jednak na początku w ogóle zgodził się tylko, żeby produkować wersję dwudrzwiową tego Minora, ale potem okazało się, że ludzie, wyszedł ten Minor, ludzie tego Eighta już nie chcieli kupować, co jest normalne. Proszę Państwa, jak wychodzi nowy model, no nie za bardzo mamy chęć kupować model stary, wolimy ten nowszy. No i pojawiło się pozwolenie Morrisa na produkcję samochodów czterodrzwiowych i to był w ogóle w Anglii, zaczęto go masowo produkować, to był pierwszy w Anglii samochód, który wyprodukowano w liczbie powyżej 1 000 000 sztuk. Właśnie ów Morris Minor produkowany był nie tylko na rynek brytyjski, bo on był eksportowany na Europę i przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, czyli kończy się II wojna światowa i wszystko jest na dobrej drodze. Wydaje się, że Anglia ustawiła się na swoich torach i nadal będzie nadawała ten rytm w Europie.
Ale jeszcze tylko wspomnę jedną rzecz, że ten Minor to całkiem oryginalny był nadwozie. Bardzo popularny w tamtym czasie.
Tak.
Prawda?
Znaczy konkretnie o czym pan mówi?
O nadwoziu.
Co w nim
oryginalny
było?
Oryginalny był. W Polsce się pojawiało też takie nadwozie.
Nie, to tak, jak najbardziej. Oczywiście to myślałem, że ma pan jakąś oryginalną cechę wyjątkową,
nie,
bo takie nie znam akurat Minorze.
Takie nie, ale było podobne. Pabiedy.
Tak, no, takie były wtedy tendencje. Grunt, że sprzedawał się dobrze i sprzedawał się w Stanach Zjednoczonych. Tak. I tutaj, tak jak powiedziałem, Anglicy wychodzą, wydaje się, że jest wszystko dobrze. Tylko, że rok 50, mniej więcej, tak mówię, mniej więcej, to jest ten przełom w Stanach Zjednoczonych. Kiedy Amerykanie, podwyższa się stopa życiowa, koniec wojny. Państwo wiecie z historii doskonale, że w latach 50. w Stanach Zjednoczonych był wielki skok nagle. Pobudowano drogi, pobudowano autostrady. Przed wojną Amerykanie nie mieli ani jednego kilometra autostrady, proszę Państwa. Nagle są pobudowane te autostrady, pobudowane drogi dla samochodów wygodnych, szybkich, potężnych i nagle pojawia się zapotrzebowanie na samochody duże, na krążowniki szos, bo Amerykanin nie będzie byle czym jeździł. I wtedy to już tak, Fordy te to już dawno nie istnieją, a chyba, że w jakichś tam na wsiach. Fordy A już też z nich się po prostu śmieją i z wszystkich tych małych samochodów Amerykanie się śmieją, bo oni uważają, że samochód to powinien mieć przynajmniej 5 metrów długości. I tutaj w 50 roku załamuje się kompletnie sprzedaż Morrisa w Stanach Zjednoczonych. Anglicy nie bardzo mają gdzie te samochody eksportować. Tym bardziej, że w Europie już zaczyna ruszać produkcja wszystkie te firmy. Francuzi, Niemcy,
bardzo
Włosi.
Się
tak,
to się,
oni się pozbierali, w garść się wzięli, zaczynają produkować swoje i Anglicy już tutaj przestają się liczyć. I rok 50 Anglicy już spadają na drugie miejsce. Już nie są wytwórcą, producentem numer jeden w Europie, bo wyprzedzili ich Niemcy. A niebawem wyprzedzili ich Francuzi, potem wyprzedzili ich Włosi i koniec. I tak się skończyło. I wtedy prawdopodobnie, tak mi się wydaje, że wtedy chyba Anglicy doszli do porozumienia, że auta popularne to nie jest ich specjalność. Prawdopodobnie wtedy tak sobie to uświadomili i rzeczywiście od tego czasu A wyjątek potwierdza regułę, więc tutaj wyjmujemy Morrisa, mini Morrisa, tego małego, mhm. prawda? Ale tak naprawdę Anglicy nic już takiego poważniejszego, popularnego od tamtego czasu nie zbudowali. Owszem, angielska motoryzacja to były Rolls-Royce, to były Bentley, to były Jaguary,
czyli
Aston Martin.
Czyli idą w zupełnie inną stronę.
W inną stronę poszli. Powiedzieli,
wszystkie inne kraje.
Tak, to jest coś takiego, proszę Państwa, jak w sporcie Holendrzy, którzy zdali sobie sprawę, że oni nie będą w stanie w olimpiadzie zimowej mieć jakichś sukcesów, bo nie mają ani śniegu za dużo, ani gór nie mają, więc gdzie, co mają? Zjazdy, skoczkowie, no nie mają szans, bo wobec tego wybrali sobie taką dyscyplinę, że powiedzieli, że będziemy wszystkie medale zgarniali, ale niech to będzie taka dyscyplina, która ma dużo medali. I wybrali jazdę szybko na lodzie. I tam są dystanse. Taki, siaki, owaki, mężczyźni, kobiety i tak dalej. I potem okazuje się, że w olimpiadach zimowych Holendrzy są potęgą, mimo że nie mają tego śniegu prawie wcale, bo u nich wszystkie dzieci uczą się jazdy na łyżwach i trenują. I tak samo tutaj Holendrzy, Anglicy uznali, że tutaj tak, Renault produkuje to samo. Niemcy z tym Volkswagenem wyskoczyli pod nosem. W dodatku ten Volkswagen Anglicy odpuścili, chociaż sami mogli go produkować. To też o tym mówiliśmy, tak. Że uznali, że to się do niczego nie nadaje. Potem pluli sobie w brodę. Włosi zaczynają te małe, zgrabne Fiaty produkować. No co się dzieje? Anglicy widzą, że nie dadzą rady. Po prostu nie będę się kopał z koniem. Nie dam rady, więc przechodzę w inne miejsce zupełnie. No.
Jednocześnie uznawali to, że ich obywatele będą jeździć właśnie tymi takimi użytkowymi dla ludu tak zwanymi potocznie samochodami sprowadzonymi z innych krajów, no bo przecież wiadomo, że...
No to już sytuacja zmusiła, tak.
Tak,
zmusiła
wielkie
tego,
samochody dużo kosztują.
Samochody sprowadzać, chociaż były pewne marki, których Anglicy nigdy nie sprowadzili, bo się zawzięli, tak jak chociażby Fiat 124 włoski. Anglicy nie sprowadzili do Anglii żadnego modelu.
Ale co, embargo było?
Nie,
zatrzymywali
po prostu
na granicy?
Ktoś powiedział, że jest brzydki i tak im się utarło. Aha, i Anglicy okay. nie sprowadzili.
No to dżentelmeni, faktycznie. No, jak
własnym
szpuntem,
tak jeżeli ktoś sobie sprowadził, to może tam taki samochód jeździł, ale w ogóle Fiat 124. Ale to już jest to są lata 60, to odbiegliśmy.
No dobrze, panie Jerzy, i w pewnym momencie okazuje się, że te wszystkie marki, które produkują tutaj jakiś samochodzik, tam samochodzik i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, muszą się wziąć do kupy i tak. zaczynają się łączyć.
Tak, zaczęto debatować, co tu zrobić, żeby to wszystko uratować, no bo, Austin sobie radzi źle, Morris sobie radzi źle i zaczyna się robić wszystko tragicznie wręcz wyglądać, bo brytyjska motoryzacja zaczyna być rozłożona na łopatki i uznano, że jedynym wyjściem będzie połączyć te dwie firmy, Austina i Morrisa, te dwie firmy, które opanowały ponad 50% rynku przed wojną i miały nadawać ton brytyjskiej motoryzacji po wojnie, zatem uznano, że jeżeli te dwie firmy osobno dzielą, radzą sobie nie najlepiej, to jeżeli połączą swoje siły, to wtedy wyjdzie jakaś kompania duża, która będzie mogła rywalizować z całą Europą. I w ten sposób powstało BMC, czyli British Motor Company.
Morris i Austin.
Tak, Morris i Austin. Potem, o to było krótko dosyć, bo zaraz potem dołączono do nich jeszcze Jaguara. I w ten sposób powstał British Motor Holding. I ten British Motor Holding próbował tam zamieszać na rynku europejskim, ale nie bardzo mu to wychodziło cały czas. Tam kilka powodów było, bo po pierwsze ta ogromna konkurencja, po drugie brak tradycji brytyjskiej w budowaniu małych samochodów, bo Francuzi mieli dużo większe tradycje i Włosi mieli dużo większe tradycje. I trzecia rzecz bardzo istotna, panie Krzysztofie, otóż kiepskie zarządzanie. Tam jakoś to nie było dobrze zarządzane i tam siła robocza. W Anglii była inna relacja troszeczkę cenowa. Siła robocza była droga. Francuzi byli w stanie wyprodukować swój samochód tanie. W Anglii były troszeczkę tutaj Francuzi i Niemcy nadrabiali tym, czym państwa socjalistyczne w latach 80. czy 70., że mieli tańszą siłę roboczą i nasze towary były tańsze. I tak samo brytyjskie towary były najdroższe w tym czasie i te samochody były... Nikt tych samochodów nie chciał zwyczajnie kupować. Próbowali to ratować, że do tej spółki Austin, Morris, Jaguar dorzucili jeszcze potem Leylanda, który z kolei trzymał w sobie Standarda, Triumfa, Rovera i powstało w 68 roku British Leyland Motor Corporation. Potem to zostało zamienione w latach 80. na Rover Group. Wtedy zaczęto faworyzować Rovera, te samochody jeszcze do XXI wieku, Rovery, prawda, były dosyć popularne, no ale też tego nikt nie chciał, nikt, przesadzam, ale mała była sprzedaż i to bankrutowało, to groziło bankructwem. Gdyby nie wykupili tego wszystkiego razem Chińczycy, to by to już przestało w tej chwili funkcjonować. Także całe te przeobrażenia, te ogromne jakieś papierkowe roboty, te logistyczne wielkie przedsięwzięcia, to wszystko razem było po to, żeby w 2005 roku Chińczycy to kupili i wzięli do siebie. I to jest wszystko w tej chwili chińskie.
Chce mi pan powiedzieć, że Brytyjczycy po II wojnie światowej przewidzieli, co się stanie z tymi
nic nie przewidzieli, tylko mówię, na co poszła ich ta prasa. Ta prasa poszła na to, że w 2005 roku kupili ich Chińczycy. i koniec. No.
Ale to przecież było, znaczy tak, to jest ta kwestia, o której pan mówił, że kiepskie zarządzanie, no bo przecież jeżeli widać było od samego praktycznie początku tego czasu powojennego, że motoryzacja się rozwija i idzie w tę stronę, żeby każdy mógł samochód posiadać, a przynajmniej zdecydowana większość, no to przecież logicznym było, że jeżeli my zaczniemy produkować tylko ekskluzywne samochody, to sorry, ale na rynkach nie jesteśmy w stanie się utrzymać.
No tak, ale oni chcieli produkować te tanie, oni chcieli, tylko ich nie chciał kupować, bo były za drogie. Tu jest relacja cenowa, powtarzam raz jeszcze, funt brytyjski troszeczkę inaczej wyglądał cenowo w stosunku do franka, czy nawet marki niemieckiej. Chleb kosztował w Wielkiej Brytanii drożej niż we Francji i w Niemczech. Wszystkie ceny były trochę wyższe, Anglicy też więcej zarabiali, więc to się wyrównywało. Ale gdyby na to spojrzeć, to po prostu angielskie towary były drogie. Jeżeli Anglik pojechał z wysp na kontynent, to wchodził do sklepu i dla niego było tanio. Jeżeli Niemiec pojechał z Europy albo Francuz do Anglii, to poszedł do sklepu brytyjskiego i dla niego było drogo. I tutaj nic nie tłumaczyło to, że Anglicy więcej zarabiali. Oni swoje towary mieli droższe i te samochody dlatego nie chciały się sprzedawać.
No ale w pewnym momencie powiedzieli, że te właśnie takie samochody użytkowe, normalne, to nie dla nich my produkujemy.
Zdali sobie sprawę, tak, że tutaj, że oni nie bardzo mają jakieś, nie mają szczęścia do tych małych samochodów wobec tego, co robili. No, utrzymały się przy życiu te firmy, które produkowały samochody
jeździli
lepsze.
Nimi tylko Brytyjczycy.
No nie, nie? Nie, Rolls Royce'em.
No tak, no ale to wie pan, no to kto jeździł Rolls Royce'em? Księżęta?
No tak, no to sam, na przykład jeden z modeli Rolls Royce'a, zaraz też sobie o nim powiemy, Phantom 4, no to był właściwie z założenia wyprodukowany tylko dla głów królewskich. No to jest najbardziej znany w pierwszych latach powojennych mod. No właśnie o Rolls Royce już chyba pora powiedzieć, teraz parę zdań zacząć.
Całe szczęście, że on się utrzymał w tamtych
tak,
czasach.
Tak, Rolls Royce, proszę państwa, się utrzymał dopiero w XXI wieku. Troszeczkę to gorzej wyglądało. No teraz, jak państwo doskonale wiecie, Rolls Royce należy do BMW. Natomiast firma startowała w 1905 roku. Charles Royce i Henry Royce. No i ten model od 1906 produkowany do 1926, mój ulubiony Silver Ghost. Potem w 1926 roku Ghost już się robił troszeczkę stary, wobec tego zaprojektowano Pantomy. Był Pantom pierwszy, Pantom drugi, Pantom trzeci. To wszystko było przed wojną od 1926 do 1939 roku. I w 1938 roku zaczęły się pogłoski, że Rolls-Royce myśli o następcy Pantoma III. Firma dementuje to, ale tak naprawdę te prace rzeczywiście były. Już przed wojną te prace. Natomiast po wojnie kontynuowane były i pokazane samochód zrobiono w jednym tylko egzemplarzu, bardzo elegancki i jako Bentleya, bo w tym międzyczasie, jak państwo wiecie, Rolls-Royce zakupił Bentleya. I ten samochód następcę pokazano bardzo młodemu księciu, młodemu chłopaczkowi. Był to książę Filip, który był i jest do dzisiaj miłośnikiem motoryzacji. Zdaje się, że niedawno miał tam problemy z prawem jazdy, chyba już odpuścił samochody.
Tak, tak. Oświadczył ostatecznie, że przestaje kierować pojazdami samochodowymi. Słusznie, no, skoro tak uznał.
Jasne.
Męska decyzja.
No, dosyć późna ta decyzja, bo on pod setkę już dopiero do tej decyzji.
Różne legendy są przecież o księciu Filipie.
No, w każdym razie wtedy to był młody chłopak i jak pokazano w latach 40. księciu Filipowi ten samochód, no to on był zachwycony i powiedział, że chciałbym mieć taki w garażu. Wobec tego uznano, że ten samochód zbuduje się na początku. Chciano go zbudować tylko, proszę państwa, w jednym egzemplarzu dla młodej pary, bo w tym czasie już byli małżeństwem książę Filip, Elżbieta jeszcze nie była królową, tak, bo to był rok chyba 49, zdaje się. Elżbieta była księżniczką, wiedziała, że będzie w przyszłości królową, ale jeszcze póki co królową nie była. Zatem dla tej pary książęcej, Elżbiety i Filipa, zbudowano ten jeden egzemplarz i w 1950 roku Elżbieta go zakupiła, stała się jego właścicielką. I parę zdań o tym Fantomie, bo zaraz powiemy, na pewno to państwa ciekawi, bo zbudowano ich 18 egzemplarzy i w czyje ręce te Fantomy się dostały, bo to właściwie dzisiaj najdroższy samochód na świecie.
I jeździ.
Jeździ, tak. To jest samochód naprawdę, no, wielka wartość jest tego samochodu. Otóż bezpośrednio po wojnie Anglicy nie produkowali, nie chwalili się Pantomem tym czwartym w ogóle, że taki samochód zamierzałem produkować, bo czasy były ku temu niestosowne. Anglia po wojnie, skoro brakowało towaru, no to kto tu mógł myśleć o samochodach luksusowych? To, co mówiliśmy wcześniej, że Anglicy jeszcze próbowali te zwykłe samochody, zatem robili Rolls-Royce'y, też luksusowe, ale nie aż tak bardzo. To był Silver Raid, czyli srebrne widmo i Silver Dawn, czyli srebrny świt. I to były dwa samochody dosyć podobne do siebie. One miały tam prędkość około 150 km na godzinę, przyspieszenie do setki 15 sekund, paliły około 15-20 litrów na 100 km. Z reguły silniki, tam silniki były sześciocylindrowe i one były raz pod nazwą Rolls-Royce'a, czasami pod nazwą Bentley'a. Tak więc to były takie samochody luksusowe, ale nie tak, jak do jakich przyzwyczaił nas Rolls-Royce. No a właśnie pod koniec lat 40. zaczęto te prace nad Phantomem IV, wznowiono je, bo zaczęto je przed wojną i wtedy okazało się, że książę Filip jest zachwycony tym samochodem i zbudowano jeden egzemplarz. Rok 50. Mamy jeden egzemplarz w kolorze zielonym z takim czerwonym paskiem wzdłuż i to był egzemplarz dla królowej Elżbiety. Królowa Elżbieta w tym czasie, jeszcze, przepraszam, nie była królową, bo królem był Jerzy. On wtedy już bardzo chorował.
Ale możemy nazywać, tak, że tak. Dalej panuje.
Jerzy VI, on chorował i królowa, znaczy Elżbieta, księżniczka Elżbieta często wypełniała jego rolę na przykład podróży do państw satelickich. Anglia, to były jeszcze te czasy, kiedy Anglia miała bardzo dużo kolonii. Ona jeździła, ona gdzieś tam przeczytałem, że w ciągu 2 miesięcy dała 135 przyjęć i 50 balów. Tak więc naprawdę miała dużo pracy i była za granicą na jednym z takich przyjęć, kiedy doszła do niewiadomości, że zmarł ojciec. To był pierwszy raz w historii Anglii, jedyny chyba taki moment, że następca tronu znajdował się nie na terenie Wyspy Brytyjskiej. Był za granicą kraju, kiedy okazało się, że będzie królem. No, a Elżbieta, młoda dziewczyna, wraz ze swoim mężem na zaprzysiężenie, bo w lutym chyba zmarł Jerzy VI, a w kwietniu pojechała do katedry westminsterskiej na zaprzysiężenie i pojechała właśnie Rolls-Royce'em. Tym modelem Phantom IV, kiedy on już wtedy, co prawda, nie był już w jednym egzemplarzu, bo w 1952 roku już więcej tych egzemplarzy było, ale był to samochód rzeczywiście niezwykły i ten samochód wtedy trzeba było przemalować.
Dlaczego?
Otóż w tym momencie, kiedy Elżbieta stała się królową, samochód stał się reprezentacyjną limuzyną państwa brytyjskiego.
Aha.
Musiał być w kolorach reprezentacyjnych, takich, jakie sobie Wielka Brytania upatrzyła i takich kolorach są do dzisiaj samochody, po prostu czarny z bordowymi elementami. Mm-hmm. I takie są samochody brytyjskiej koronowanej głowy. I tutaj ten, chociaż królowa sobie jako cywil zażyczyła zielonego z czerwonym paskiem wzdłuż, to trzeba go było przemalować na kolor czarny i bordo. W 55 roku do tego samochodu dodano skrzynię automatyczną, bo wcześniej to był samochód z ręczną skrzynią, a potem ten samochód tak jeszcze długo funkcjonował w rodzinie brytyjskiej, dlatego że tym samochodem na przykład, proszę Państwa, jechali rodzice Williama na ślub z Kate, Kamila i Karol. Znaczy nie rodzice, przepraszam, ojciec z macochą, tak, prawda? Książę Karol z Kamilą jechali tym samochodem na ślub księcia Williama, a w 2008 roku Meghan dojechała do Harry'ego i razem dopiero pojechali na ślub. To właśnie tym Rolls-Royce'em podjechała do Harry'ego.
Rodzinny
Meghan.
Samochód.
No tak, rodzinny brytyjski, rodzinny samochód, rodziny królewskiej. I to był ten pierwszy model. Czy mamy czas dzisiaj jeszcze porozmawiać o tych
nie
modelach?
Nie mamy.
Bo jeszcze jest parę ciekawych modeli, to ja bym opowiadał po nim, bo jest to rzeczywiście ciekawe. Czyli jak za tydzień chyba będziemy musieli.
Tak. Co tydzień się ukazuje nowy odcinek w sobotę około godziny 12:00. Wtedy proszę wyszukiwać na stronie tok.fm.pl albo w aplikacji mobilnej tok.fm Rolls-Royce królewski samochód rodzinny. No, jaka rodzina, taki samochód rodzinny, można powiedzieć. Jeździli słusznie i jeździ do dzisiaj ten samochód, przecież doskonale o tym wiemy. W tym odcinku kończymy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Bardzo dziękuję za tę historię.
Dziękuję również.
Krzysztof Woźniak, w przyszłym jeszcze trochę o tej fantastycznej marce brytyjskiej Rolls-Royce, która się utrzymywała dość długo i dalej jest, tylko nie w brytyjskich rękach. Ja myślę, że jakby po II wojnie światowej ktoś w Brytanii usłyszał, że Rolls-Royce będzie w rękach niemieckich, to tak, by nie uwierzył w taką przyszłość. W przyszłym odcinku jeszcze trochę i w przyszłym odcinku też podsumujemy odrobinę motoryzację europejską.
Chyba nie zdążymy, panie.
Nie zdążymy?
Nie.
No dobrze,
bo trzeba by było parę zdań o Jaguarze powiedzieć.
Mamy czas. Dobrze, niech i tak będzie. W przyszłym odcinku zapraszamy.